przedostatnia niedziela roku kościelnego. Kolejna niedziela będzie już niedzielą Chrystusa Króla. A dziś Pan nam powie o sądzie ostatecznym według Biblii. I nie czekamy na sąd ostateczny. Sąd ostateczny już się odbył. Tam na drzewie krzyża. A teraz sami się sądzimy. Nie korzystając z krzyża. I to jest trochę niedobrze. Jest to tylko fragment tak zwanej mowy eschatologicznej, czyli o sądzie ostatecznym Jezusa Chrystusa. O sprawach ostatecznych. Słynna mowa. Słynna jest poprzez fakt, że Jezus połączył koniec świata, w którym my żyjemy, z końcem Jerozolimy. Mówi, tak jak sromotnie zakończyła Jerozolima swoje piękne wybranie, piękne początki w Abrahamie, w Mojżeszu, tak smutno i dramatycznie się skończyły, tak samo i ta historia, w której wy tkwicie, będzie miała podobne przyczyny i podobny koniec. Chciałby się powiedzieć, no to nic ciekawego nas nie czeka. Nie, my jeszcze pożyjemy, bądźmy spokojni, bo jeszcze będzie epoka, o której prorocy mówią, że świat przekuje miecze na lemiesze. Czyli nie będzie armii, nie będzie zbrojeń, wszystko pójdzie dla dobra ludzi. No i wreszcie wy, którzy opiekujecie się biednymi, będziecie mieli z czego pomagać. Przyjdzie epoka tysiąclecia, epoka Ducha Świętego, który przyjdzie swoją oblubnicy w Maryi. Ale najpierw musi przemienić ludzkie wnętrza darami Ducha Świętego. I mówi o Maryi, że jest brzemienna w dary Ducha Świętego, cierpi męki, bóle rodzenia. Ta epoka była już przygotowana przez Jana Pawła II. Wcześniej czy później nastąpi. Dary Ducha Świętego najpierw prześwietlą nasze wnętrza. Przenikną nasze wnętrza. I to nas zaboli. To nas zaboli, ponieważ będziemy z jednej strony oczarowani Bogiem, a z drugiej strony rozczarowani mniej lub bardziej sobą. Ale jednocześnie będzie to wielka łaska, ponieważ to, co przeżywa, każdy, który odchodzi z tego świata, przeżywa po tamtej stronie oczarowanie miłością Ojca i rozczarowanie swoim obecnym życiem, że tak co nieco spaprał to życie. Wchodzimy tam po tamtej stronie w żal doskonały. Bardzo mistyczny stan, żal doskonały wielkiego oczyszczenia. Otóż ta łaska już w raju po pierwszym opadku była obiecana, że będzie dana przez niewiastę. Inną niewiastę, która zdepcze głowę szatana, która ujawni działanie szatana w rodzinie ludzkiej, w ludzkich wnętrzach. I to się nazywa w Apokalipsie Królestwo Tysiąclecia. Epoka Ojca, symbolizowana przez liczbę 10. Szczytem epoki Ojca to był dar przymierza na Synaju, dar dekalogu. Epoka Syna, to jest symbolem tej epoki, jest liczba 100, a z kolei symbolem liczby epoki Ducha Świętego jest liczba 1000. Pełnia triumfu Boga na ziemi. Mniej lub bardziej otrzemy się o tę rzeczywistość, szczególnie ci tutaj młodzi. Na ile my posunięci w latach, to trudno powiedzieć. Powiedziałem, że czytaliśmy fragment mowy o sądzie ostatecznym, mowy eschatologicznej, i Jezus mówi, z tych samych przyczyn, dla których Izrael wszedł w ogromne cierpienie, sam siebie koszmarnie osądził, i tak się sam niekorzystnie osądzi cała rodzina ludzka. Tak jak Izrael odrzucił Jezusa Chrystusa, rozczarował się Jezusem Chrystusem, Jego dziełem, ponieważ spodziewali się Mesjasza politycznego, doczesnego, a tymczasem Syn Boży, który przyszedł do ludzi, powiedział: przyczyna waszego cierpienia nie leży poza wami, w waszych wrogach, w Rzymianach. Przyczyna waszego cierpienia leży w tym, że wasze wnętrza nie doświadczają miłości Ojca, tego, który dał wam istnienie. I w związku z tym wyjątkowo boleśnie odbieracie zło zewnętrzne. Wszystko was boli, ale dlatego, że nie macie życia w sobie. Jesteście mniej lub bardziej, przepraszam za słowo, ale wewnętrznie duchowo martwi. Dlatego też ja przychodzę w wasze wnętrza wnieść miłość Ojca, tym samym uzdrowić źródła historii, ludzi, którzy tworzą historię. Tam wnieść mądrość i moc miłości Bożej, miłości Ojca. 13 rozdział, fragment 13 rozdziału z Ewangelii Marka, która mówi o tym, że tym, który sprawia w rodzinie ludzkiej ocean cierpienia, to jest niewidzialny wróg, nie Rzymianie, ale niewidzialny wróg, szatan, ten, który rodzi w człowieku egoizm, pychę, pragnienie, łaknienie wszystkiego z wyjątkiem Boga. I to sprawia, że człowiek nie tylko, że cierpi, rodzina ludzka cierpi, ale najgorsze, że nie wie, dlaczego cierpi. I szuka fałszywych, pozornych rozwiązań. Zejście, jeżeli szedł Syn Boży na ten świat, to tylko po to, by nam powiedzieć, dlaczego człowieku cierpisz, dlaczego ci tak źle. I oczywiście Jezus przychodzi, by ten dramat w nas rozwiązać. Tylko my, jako wierzący, praktykujący, chętnie korzystamy z sakramentów świętych, a za mało korzystamy z tego światła ksiąg natchnionych świętych, które z kolei próbują postawić nam diagnozę, dlaczego nasze człowieczeństwo tak, a nie inaczej się sprawuje tutaj na tej ziemi. Jest środa, Wielka Środa. Za dwa dni Jezus dokona sądu miłości, miłosierdzia, sądu Baranka Bożego, cudu Baranka Bożego w tańcu krzyża. Po triumfalnym wjeździe do Jerozolimy, Wielką Niedzielę, Jezus próbuje przez tych kilka dni jeszcze budzić z letargu Izrael. Ta tak zwana mowa, której cząstkę słyszeliśmy, została sprowokowana przez jednego z uczniów Jezusa Chrystusa, przez jednego z apostołów, gdy wieczorem, mówiąc naszym językiem, Wielką Środę, wracali do posiadłości Łazarza, do ogrodu oliwnego na noc, przechodzili wzdłuż murów świątyni jerozolimskiej, wzdłuż tych warownych murów Jerozolimy. Jeden z uczniów mówi do Jezusa: patrz, mistrz, co za kamienie, jaka to warownia, nie do zdobycia. Pełen zachwytu, zdumienia, podziwu dla tego, co jest po ludzku nie do zdobycia. Jezus mówi: przyjdzie czas, kiedy kamień na kamieniu tutaj nie zostanie. Wszystko będzie zwalone kupą gruzów. Kiedy znaleźli się już w ogrodzie oliwnym, apostołowie usiedli przy Jezusie, pytali: mistrzu, kiedy to nastanie? Kiedy to nastanie? Jezus nie odpowiada im na pytanie kiedy, tylko Jezus im odpowiada na pytanie dlaczego. Pod koniec czytaliśmy tutaj: o owym dniu ani o godzinie nikt nie wie, ani aniołowie, ani Syn, czyli On, tylko Ojciec. na końcu to wyjaśni, jak to rozumieć. Problem nie w tym, kiedy Jezus mówi. Problem jest w tym, dlaczego to się tak stanie. Jezus mówi tak, ponieważ pojawią się ludzie, którzy zechcą, ja zbawiłem świat. Zbawiłem świat przez zmartwychwstanie, przez dar Ducha Ojca, mego Ducha, Ducha miłości, mądrości. Ja zbawiłem. Ale przyjdą tacy, którzy będą poprawiać, naprawiać moje zbawienie świata. I ich nazywa Jezus fałszywymi Mesjaszami. Pod moim imieniem przyjdą, w moim imieniu będą głosić. Jezus ma na myśli fakt, iż Rzym pogrążył się w wewnętrznych sporach, walkach, kto ma objąć tron Cezara. I bardzo był zajęty, skłócony. I z kolei w Palestynie panują po Poncjuszu Piłacie bardzo tacy niesympatyczni zastępcy, którzy prowokują Izraelitów. Nie i wreszcie w różnych punktach Palestyny powstają ci wodzowie, jest zryw do przygotowania powstania, istotnie walczą na różnych frontach i te nieduże siły Rzymian zostały przepędzone z terenu ziemi obietnicy. Wprawdzie już Rzym wysłał Wespazjana pod jego dowództwem armii legionistów, żeby spacyfikowali Żydów. Jednak został z powrotem przywołany, bo właśnie jego senat rzymski obrał cesarzem. Syn z kolei przyjmuje władzę nad legionami rzymskimi. No i trzeba przyznać, że wykorzystał tradycję, znajomość tradycji żydowskich. Żydzi zgromadzili się z całej Palestyny, z diaspory, zgromadzili się w Jerozolimie na Paschę. Pascha trwała tydzień czasu. Zawsze wielkie uroczystości, były to uroczystości dziękczynne za zwycięstwo nad Rzymianami, jak mniemano. Tymczasem Tytus cichaczem z tymi legionami, które przypłynęły na okrętach wojennych w czasie Paschy, otoczył Jerozolimę i zaczął budować szańce. Nie walczył z tymi murami niedostępnymi, bo za dużo by ludzi zginęło, tylko postanowił, żeby głód walczył z tymi, których tam zamknięto w tych murach Jerozolimy. I od czerwca aż do września, przez pół roku, w Jerozolimie było zamkniętych ponad milion ludzi. Tak? Na tak niedużym terenie. Wszystko to wiemy dzięki temu, że Józef Flawiusz, jeden z Żydów, jeden nawet z dowódców tego zrywu narodowego, który później był na tyle inteligentny, jeszcze tak lekko podpowiada w swojej książce, jak gdyby pamiętał te słowa Jezusa Chrystusa, które jest do Jezusa kierowano bluźnierczo, gdy wisiał na krzyżu. Ty, który burzysz tę świątynię, a później w ciągu 3 dni ją odbudowujesz. Zejdź, to ci uwierzymy. Przeszedł na stronę Rzymian, właśnie przez ród Flawiuszów, czyli Wespazjana i Tytusa został adoptowany i napisał obszerne dzieło Wojna Żydowska, którą kilka lat temu, tu będąc święty Lipcy, mają czas, wreszcie sobie przesytywałem. Rzeczywiście, tak jak pierwsze czytanie mówiło, że takiego cierpienia, takiej grozy cierpienia dotąd w rodzinie ludzkiej nie było. Ponad milion ludzi zamkniętych, skazanych na brak wody, brak żywności. W dodatku wewnątrz tej zamkniętej Jerozolimy powstało 3 Mesjaszy. Każdy mówi, ja jestem prawdziwym Mesjaszem. I między sobą walczyli. Skutek był taki, że Jerozolima wymarła. naród, elita narodu, jakby tam wymarła. Ci, którzy ocaleli, których Rzymianie jeszcze tam zastali, około 100 tysięcy wzięto do niewoli, stali się niewolnikami. Jerozolimę, świątynię spalono, Jerozolimę spalono. Tak po dziś dzień została jedynie ściana płaczu. Co Jezus to wszystko jako Bóg człowiek widzi i na ten temat mówi, że ta dzisiejsza, ten fragment dzisiejszy zaczyna się od słów: w owe dni po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da blasku. Gwiazdy padać będą z nieba, mocy niebieskie zostaną wstrząśnięte. Co Jezus chce przez to powiedzieć? Jezus chce powiedzieć, że to On najpierw, jako Syn Boży, który po to tylko przyjął nasze człowieczeństwo, żeby przyjąć w tym człowieczeństwie grzech, zło świata i spalić go miłosierdziem Ojca, miłością Ojca. Czyli przyszedł tylko na jedną godzinę, na godzinę krzyża, żeby tutaj dokonać sądu ostatecznego na świecie, ostatecznie zbawić świat. Ale jeszcze został drugi etap sądu ostatecznego. Teraz my sami siebie sądzimy. I tak Izraelici, którzy mieli ten zryw powstańczy, w gruncie rzeczy sami siebie osądzili. Sądem też takim. Po wielkim ucisku słońce się zaćmiło. Przez słońce w Piśmie Świętym rozumie się miłość Ojca, Stwórcy, Boga, który daje temu światu życie. Księżyc. Księżyc to jest człowieczeństwo Jezusa Chrystusa, jedyny pośrednik między miłością Ojca. Księżyc świeci odbitym światem. W Jezusie była miłość Ojca. Gwiazdy będą padać z nieba. Niebo to wszystko ogląda, jest wstrząśnięte grozą cierpienia. Ile człowiek sobie potrafił zafundować cierpienia tylko dlatego, że odrzucił miłość Ojca, mądrość Ojca w Jezusie Chrystusie. I obecny papież Benedykt XVI jeszcze jako profesor teologii próbował w swoich książkach korygować, mówiąc: nie mówmy, że sąd ostateczny będzie. Biblijnie rzecz biorąc to nie jest prawdziwe tak do końca. Sąd ostateczny trwa. Jesteśmy zanurzeni w zbawcze działanie Boga. Najpierw poprzez to, że jest ten sąd, punkt kulminacyjny sądu ostatecznego w tajemnicy krzyża, a później, że Bóg, my jako ludzie idziemy z każdą godziną, z każdą sekundą ku Bogu, ku wieczności. Bóg, widząc w jakim stanie idziemy, że nie jesteśmy dostatecznie przygotowani, cała historia zbawienia opisana w Piśmie Świętym mówi o tym, że ta prawda ostatecznie, Bóg Ojciec idzie ku nam, poczynając od wód potopu, poczynając od niewoli babilońskiej, no i oczywiście punkt kulminacyjny Jezus Chrystus. Czy jesteśmy zanurzeni w tym zbawczym działaniu Ojca, który próbuje przez fakty historii, fakty życia nas otworzyć na ten sąd miłości, miłosierdzia w krzyżu chwalebnym. Jezus połączył koniec Jerozolimy i koniec tego świata, chcąc powiedzieć, że tak jak Jerozolima zlekceważyła mnie, odrzuciła mimo mego zmartwychwstania, mimo tych znaków, co ja z tymi, którzy uwierzyli mi, oddali swoje życie, że ich życie rzeczywiście było niezwykłym cudem, znakiem, że podzielili się z biednymi tym, co mieli. Mieli jeden umysł, jedno serce, byli zdolni do życia we wspólnocie, nie byli zamknięci tylko w swoim kokonie egoizmu, pychy narodowej. I że podobnie i też będzie z końcem tego świata, A powód? Pozorne przyjęcie Jezusa Chrystusa. Pozorne przyjęcie. I to, na co teraz świat, Kościół choruje, kapłani. To pozorne przyjęcie Jezusa Chrystusa. Wiedzę mamy, ale w rzeczywistości tego wydarzenia, że ja przyjąłem osobę Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, a Chrystus zmartwychwstały to jest Duch Święty. Przyjąłem Go i On teraz posiadł moje człowieczeństwo. Sam siebie teraz sądzimy. Świat sam siebie sądzi. Bóg nie chciał, byśmy szli w Jego kierunku jak kłoda drzewa i niesieni przez prąd czasu. I nie będziemy w stanie postawić Bogu Ojcu zarzutu. Przecież Ty, tatusiu, wiedziałeś, w jakim stanie idę do Ciebie. Dlaczego milczałeś? Nie milczałem. Tyle obrywałeś ode mnie. Ja z Tobą o Ciebie walczyłem przez fakty historii. Dałem Ci światło ksiąg. Wszystko zlekceważyłeś. Nie milczy. Walczy z nami o nas. Tylko, że chrześcijanie, nie mając biblijnego widzenia i przeżywania historii, reagują bluźnierstwem. O! Jak mnie urządził? Nie kocha mnie. Bluźnierczo przeżywamy to działanie Boga w historii. W tej dzisiejszej Ewangelii, w tym fragmencie, słyszeliśmy takie słowa Jezusa Chrystusa. O drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Co to zdanie znaczy? O drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Otóż trzeba wiedzieć, że w ogóle, tak jak się uczymy języków obcych, tak powinniśmy się uczyć języka Pana Boga. A jest to język symboli. I jeżeli Bóg, jeżeli Trójca Święta chciała coś o sobie powiedzieć, to stworzyła trzy drzewa. Drzewo figowe oznacza Boga Ojca. Drzewo figowe owocuje w roku trzy razy. Czyli Bóg Ojciec działa w epoce swojej, Syna i Ducha Świętego. Drzewo figowe ma w sobie niewidzialny, tajemniczy pierwiastek życia, który sprawia, że rodzi figi. Smaczne, mające właściwości lecznicze. I Bóg mówi, że jeżeli by Izraelici przez przymierze dopuścili miłość Ojca w sobie, to ich człowieczeństwo rodziłoby takie czyny, jak drzewo figowe figi. I nikt z pogan nie niszczy, nie wycina drzewa figowego, wiedząc, że przynosi takie wspaniałe owoce. Jeżeli by Izraelici mieli takie wspaniałe czyny miłości, jak drzewo figowe, to by wtedy uszanowali Izrael i zainteresowaliby się Bogiem. Powiedz mnie, kto Cię takim stworzył? Skąd Ty się tutaj taki na tym świecie znalazłeś? Że Ty swoich wrogów kochasz, że Ty nie masz w sobie nienawiści. I wtedy dałbyś świadectwo o Bogu prawdziwym, o miłości Boga, który wkroczył w naszą historię. Z kolei drzewo Syn Boży jest symbolizowane przez krzew winny. Krzew winny. Krzew winny kruchy, mały, ale wszystko przetwarza na wino. To mamy w Eucharystii. Z kolei drzewo oliwne, które nadawało się do tego, że zapaśnicy, jeżeli ktoś chciał być nie do pokonania, czy też zwyciężyć innego, to się oliwą nasmarował i był nieuchwytny. Stąd jest symbolem mocy daru Ducha Świętego. Uczcie się przez podobieństwo, że tak jak skończyła się dramatycznie epoka Ojca w Jezusie Chrystusie, tak samo się skończy dramatycznie epoka Syna i epoka Ducha, jeżeli nie wyciągniemy wniosków. Według tego samego klucza Bóg działa w historii. I na końcu dopiero Jezus mówi, odpowiada na pytanie, kiedy to się stanie. Najpierw powiedział, dlaczego się stanie, a później, że nikt tego nie zna w tej chwili, ani aniołowie, ani Syn, tylko Ojciec. Jezus chciał powiedzieć, że nie chciał tego powiedzieć, że On jako Syn Boży nie zna tego czasu. Tylko nie zna, to znaczy ja nie decyduję. Poznać w Piśmie Świętym to jest pojęcie hebrajskie, inaczej to trzeba rozumieć. Ja o tym nie decyduję. Ja przyszedłem na ten świat osądzić sądem miłości, miłosierdzia, zbawienia i was przygotować na spotkanie z Ojcem. Ja jestem miłosierdziem. Dlatego Jezus Chrystus, Jezusa Chrystusa reprezentuje właśnie tajemnica krzyża, miłosierdzia. Że ja wchłaniam wasze zło, to co was dzieli od Boga, od Jego świętości, to ja to wchłonąłem, spaliłem świętym ogniem i daję wam szansę spotkania z Ojcem wieczności. To nie moja misja, to jest misja Ojca. Ojciec wymierzy sprawiedliwość. I miłosierdzie nie oznacza, że Bóg zrówna sprawiedliwość, dobro ze złem. Tylko, że najpierw idą pługi miłosierdzia, a na końcu pługi sprawiedliwości. No i wnioski. Na koniec. Chociaż te wnioski to już się nam narzucały w czasie tego, co mówiłem. A jeszcze jest słowo czuwajcie, czuwajcie. Czuwajcie. Po trzykroć czuwajcie. Ilekroć w Piśmie Świętym spotykamy słowo czuwajcie, tu chodzi o epokę Ducha Świętego. Czuwajcie przywołuje drzewo czuwające. Drzewo czuwające. To był migdałowiec, który był wyrzeźbiony w Starym Testamencie na każdym świeczniku. Na każdym świeczniku. Drzewo czuwające to drzewo, które migdałowiec, który już w styczniu wypuszczał kwiaty, chwytał pierwsze promienie wiosny. To jest symbol zmartwychwstania, bo Chrystus w Duchu Świętym jako człowiek zmartwychwstał. Przenosząc nam 7 darów Ducha Świętego, te dary wpływają na nasze poznanie i na naszą wolę. Mają nas uzdolnić do dobra. Czuwajcie, czyli żyjcie Pismem Świętym. Tyle samo, bo Duch Święty daje Pismo Święte. I Pismo Święte ostatecznie jest streszczane jako świecznik, jako dary Ducha Świętego. No i teraz dopiero to, co by nam Jezus chciał dziś wyryć przez to spotkanie. Docencie mój krzyż, to szaleństwo. 3 godziny konałem, 3 godziny konałem. 3 godziny spalałem nienawiść dzieło szatana. Cierpiałem, żebyście wy nie cierpieli. Ludzie kochani, dlaczego się boicie mojego miłosierdzia? Dlaczego odwracacie wzrok od mego krzyża? Zaproście mnie do swego wnętrza. Ja wam pomogę dźwignąć ludzi takimi, jakimi są. Żeby ci ludzie was nie ściągali do swego poziomu. Bo niestety wcześniej czy później my pękamy i stajemy na poziomie tego, który nas krzywdzi. No i wreszcie, ponieważ mamy miłych gości, pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie, co by wam Jezus chciał powiedzieć dzisiaj? Ja przez krzyż i zmartwychwstanie utożsamiłem się z każdą ludzką istotą. Tak dalece, że powiedziałem w Ewangelii Mateusza, cokolwiek drugiemuście uczynili, toście mnie uczynili. Czegoście drugiemu nie uczynili, tegoście mnie nie uczynili. To jest to, żebyście pamiętali, że wy mnie służycie, służąc potrzebującym. Ale też Jezus by nam przypomniał z Ewangelii Jana, rozdział 15. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Beze mnie nic nie możecie uczynić. Idąc do pracy, przywołaj mnie z krzyża chwalebnego. I pozwól, że ja w tobie pójdę. Do tych, którzy są zapici, zachlani, bez ludzkich szans. Mnie ich oddaj. I ten kontakt z niektórymi jest dla was cierpieniem. Oddaj mi to cierpienie w ich intencji. Tak jak mówiło drugie czytanie, Jezus Chrystus po zmartwychwstaniu już nie cierpi cierpieniem fizycznym. Nie składa tej ofiary po raz wtóry, tylko Jezus nasze cierpienia, nasz trud, naszą codzienność oddaje Ojcu w każdej mszy świętej. Ba, to się stało 2000 lat temu, ponieważ tajemnica krzyża to jest wieczyste teraz. I wtedy pojaśniłem wam we wnętrzu, bo to nie jest tak łatwo pomagać ludziom, którzy sobie nie chcą pomagać bardzo często. Pojaśniłem wam we wnętrzu. No, tego właściwie to wszystkim można życzyć, ale sobie także.